Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Rumianki i Bratki to sklep z naturalnymi kosmetykami. Pomożemy Ci przy zakupie odpowiednich specyfików, jak i we wszystkich innych problemach. Taki wpis zamieściła na swoim profilu Krysia Paszko, jedna z bohaterek książki Justyny Sucheckiej Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, książki, o której dziś z autorką rozmawiamy. A Krysia Paszko pisała dalej tak: nasz sklep to marka bardzo młoda, ale zapewniamy, że jesteśmy w pełni zaangażowani w ideę pomocy. Na pewno mamy w ofercie coś dla Ciebie. Wystarczy, że nam zaufasz. Idąc ulicą, jeśli widzimy kogoś, wydaje nam się, że może potrzebować pomocy, nie zawsze się decydujemy. Mówię tak
to prawda,
w liczbie mnogiej jako podmiot zbiorowy, prawda? Ale naprawdę, nie zawsze. A ona, dziewczyna, otworzyła, że tak powiem, okno ludziom, którzy są w sytuacji przemocowej w domu, obcym zupełnie, z całej Polski. I rzeczywiście to zaczęło działać, angażowanie policji, wszystkiego. No, mówię, jestem pełna podziwu, nie wiem, widocznie jestem jakieś inne, starsze pokolenie, może czegoś mi brak, ale wydaje mi się też, że nie ma aż za dużo takich inicjatyw, a to wymagało nie tylko pomysłu, przedsiębiorczości, ale myślę ogromnej odwagi, żeby powiedzieć tak, ja tu czekam, prawda, na umówiony sygnał, żeby przyjechać z policją, to znaczy nie przyjechać, ale żeby interweniować.
Ja sobie pomyślałam o Krysi, jakie to jest niesamowite, że my zwykle, nawet kiedy nie chcemy, to się dzieje trochę mimo woli, odwracamy wzrok od takich sytuacji, że ludzie jednak nie chcą dostrzegać przemocy, krzywdy, które się dzieje, albo właśnie starają się to jakoś normalizować, uważać, że to czyjaś prywatna sprawa. To jest bardzo trudne. A ona, będąc licealistką, wyszła jakby do świata i powiedziała właśnie, tak jak ładnie pani powiedziała, tu jestem, czekam, pomogę ci, możesz na mnie liczyć. Właśnie nie powiedziała, że wszystko będzie dobrze, tylko powiedziała wprost, my ci pomożemy. My dlatego, że potem właśnie tak jak w przypadku nastoletniego azylu wokół Krysi pojawił się wianuszek wspaniałych, równie wspierających osób i realnie pomogły wielu osobom, które w tym trudnym pandemicznym czasie doświadczały przemocy domowej, tym osobom, które naprawdę często nie miały nikogo innego, do kogo mogłyby się zwrócić. To jest naprawdę też imponujące.
No to chyba jeszcze musi być tu wymieniony Klub Świadomej Młodzieży w tej części rozmowy. I naprawdę z tego się bardzo wiele dowiedziałam. Nawet jeśli chodzi o język, bo ja, osoba autystyczna z autyzmem, tak myślałam i mówiłam. Spektrum autyzmu to już zupełnie inaczej brzmi. Poza tym dowiedziałam się, jak to może być rozmaite, chociaż miałam kontakt przy pracy dziennikarskiej z różnymi osobami ze spektrum autyzmu, ale że ja jestem neurotypowa, to prawdę mówiąc w ogóle nie miałam świadomości. A to chyba ważne, żeby się nauczyć trochę takiego języka bardziej precyzyjnego.
Ja myślę, że dla nich to jest szalenie istotne, jak mówimy, jak się komunikujemy. Ja, mówiąc uczciwie, mimo że tak jak pani dziennikarsko, miałam często kontakt z osobami w spektrum. Pisałam o nich. Janek Gawroński, który założył Klub Świadomej Młodzieży, był bohaterem Young Power i mi się wydawało, że ja już wtedy się sporo nauczyłam o tym. Oni mi uświadomili, naprawdę to było najmocniejsze dla mnie doświadczenie, że jak znasz jedną osobę, która jest w spektrum, to nie możesz tej wiedzy przełożyć na inne osoby, które są w spektrum, bo każdy z nich jest inny, tak jak ludzie są inni i te zaburzenia mogą się inaczej objawiać, ich talenty mogą się inaczej objawiać i że te słowa mają znaczenie. Oni tak pięknie sami mówią o potędze różnorodności, prawda? A my skupiamy się zwykle na tym, co jest dla nich deficytem, nie wiem, trudnościach w komunikacji, tych wszystkich bodźcach, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. I oczywiście to też jest ważny i poważny temat, ale żeby móc ich lepiej zrozumieć, się z nimi zaprzyjaźnić, poznać, żeby wiedzieć w ogóle jak się zachować, żeby im też ułatwić życie, to trzeba też znać te kwestie, które są dla nich ważne i istotne. Też taka rzecz, która ze mną zostanie po tych spotkaniach z klubem. W ogóle chciałam powiedzieć, że kluby są już trzy. Kiedy pisałam, Klub Świadomej Młodzieży działał tylko w Łodzi. W tej chwili jest też w Kowalu pod Włocławkiem, czyli w mojej miejscowości i w Kutnie, więc mam nadzieję, że kluby będą pączkować, ale że jest taki stereotyp na przykład, że osoby w spektrum autyzmu nie lubią kontaktu z ludźmi, czy nie potrzebują kontaktu z ludźmi. I on jakoś mi też towarzyszył przez wiele lat. I dopiero te młode osoby, które mi opowiadały o swoich doświadczeniach, o tym, jak bardzo potrzebują przyjaciół, jak marzą o tym, żeby mieć urodziny dla rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Nawet w mojej głowie to odczarowały, więc myślę, że tam jest mnóstwo takich zaskakujących informacji dla nas, dla osób właśnie neurotypowych, które po prostu trudno jest nam czasem się wczuć w to, co ktoś inny przeżywa, bo po prostu nie mamy punktu odniesienia. I oni, myślę, najpiękniej to tłumaczą.
Trzeba się nauczyć porozumiewać, prawda? I myślę,
tak,
że wtedy to zupełnie...
Tak, się innego języka, prawda?
Dokładnie, prawda? Nie, że choroba, tam autyzm czy coś. Nie, po prostu inaczej musimy rozmawiać, bo trochę inaczej funkcjonujemy, ale przecież... Cały czas w gruncie rzeczy tak samo. O ADHD też się dowiedziałam rzeczy, których nie wiedziałam. W ogóle zupełnie inaczej myślałam o tym, że to jest raczej taka nadpobudliwość ruchowa, prawda? No bo tak się mówi, jak ktoś się wierci. Natomiast tutaj z rozmowy z panem Piotrem to wyszło, że to, no, że to nie tylko to i właściwie to zupełnie co innego. On używa takiej pięknej metafory, prawda? Ze stronami internetowymi tak otwartymi, że i w jednej gdzieś tam z tych, nie wiem, kilkudziesięciu jakaś muzyczka, nie wiemy która i to nas tak. I też to jest opis tego, jak, no nie to, że się wyleczyć, prawda, tylko jak funkcjonować, żyć, umniejszać te wszystkie dolegliwości.
Dla mnie historia Piotra jest też osobiście bardzo ważna, dlatego że my się znamy, przyjaźnimy już od jakiegoś czasu, poznaliśmy się kilka lat temu i kiedy wtedy ta nasza znajomość się zaczynała, ja wiedziałam, że korzysta właśnie z wsparcia specjalistów, że bierze leki, bo ma trudności z snem, że właśnie bierze leki antydepresyjne, o czym teraz nie zdradzam żadnego sekretu, bo właśnie o tym opowiada w książce. I przez ten czas pandemii nasz kontakt się nieco rozluźnił, spotkaliśmy się jakiś rok temu towarzysko, żeby zapytać, sprawdzić co u siebie po takiej długiej przerwie. I on zaczął mi właśnie opowiadać zupełnie tak po koleżeńsku, że został zdiagnozowany jako dorosła osoba z ADHD, że bierze leki, że w jego życiu w ogóle mnóstwo rzeczy się zmieniło, bo te leki są dobrze dopasowane i w zasadzie wszystko to, co było do tej pory dla niego trudnością, nie chcę powiedzieć, że cudownie znikło, ale nagle po prostu przestało być taką przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu. I ja bardzo długo myślałam o tej rozmowie. Na początku byłam nieśmiała, żeby go zapytać, czy w ogóle on chciałby o tym opowiedzieć szerzej, ale potem kiedy zaproponowałam mu to, to on się nie zastanawiał ani chwili. To było dla mnie niesamowite, bo to była opowieść nie tylko o tym, że bardzo byłam wdzięczna, że mi ufa, ale też, że on podobnie jak ja ma przekonanie, że to jest jedno z tych zaburzeń, które obrosło wieloma mitami, o którym bardzo mało wiemy i też właśnie kojarzy się z tymi niegrzecznymi chłopcami, którzy rozwalają lekcje, a tymczasem wiele osób może się z tym zmagać i nie wiedzieć, że może uzyskać pomoc, że ich życie może być łatwiejsze, nie musi być ciągiem takich niekończących się starań, czy właśnie wyciszania tej muzyki ukrytej w którejś karcie przeglądarki, a my nie wiemy której, bo to można po prostu zrobić łatwiejszym. I mam takie poczucie, w ogóle bardzo dużo osób dorosłych dzisiaj jest diagnozowanych z ADHD, bo więcej wiemy o tym zaburzeniu i że mam nadzieję, że dzięki Piotrkowi ta wiedza dotrze do kolejnych, których życie naprawdę może być po prostu pełniejsze.
Myślę, że też wiele osób się dowie może z tej książki, może wie, nie wiem, dobrze. Nieważne, ja nie wiedziałam, że u młodzieży zwłaszcza depresja objawia się tym, co nazywamy niegrzecznością, prawda? Że jest taki niesforny, zdenerwowany, agresywny i że to jest właśnie też objaw depresji. Porozmawiajmy chwilkę o młodzieży, bo przeraziło mnie, prawdę mówiąc, też nie miałam świadomości, że 50% dziewczyn w naszym kraju nie akceptuje swojego ciała i że to jest najgorszy wynik w Europie.
To jest coś, co szalenie trudno mi zrozumieć i pojąć. Jakby przyjmuję, że tak jest. Z rozmów z młodymi ludźmi, szczególnie młodymi dziewczynami, wynika, że rzeczywiście to jest potężny problem dla nich, że to jest coś, z czym one się zmagają. I jakby intuicyjnie domyślamy się, że wpływ mają na to media masowe, że wpływ ma na to postępujące i bardzo szybkie życie w internecie, to jakie wzorce i kanony przed nimi stawiamy. No niemniej jednak te wzorce, kanony i pośpiech są podobne we wszystkich państwach europejskich i bardzo trudno jest mi uchwycić, co takiego dzieje się w Polsce, że u nas to szczególnie dotyka młode dziewczęta, ale kiedy z nimi rozmawiam, to one sporo mówią o tym, jak widzą relacje z własnym ciałem, patrząc na relacje osób bliskich, to znaczy mamy, które mówią swoim córkom, że to są piękne, ale same stoją przed lustrem i godzinami potrafią narzekać na to, jak przytyły, co jest z nimi nie tak, że kiedyś to były ładne, a teraz to nie są, że się nie podoba im to, co się dzieje z ich ciałami, że osoby dorosłe, które są w ich otoczeniu najbliższym i właśnie nie potrafią w ogóle nazwać niekiedy części ciała, już nie mówię o jakichś sprawach dotyczących edukacji seksualnej, bo to też wszystko idzie w parze, ale jakieś takie tabu wokół tego, jak wyglądamy, potężna fatfobia, czyli łączenie tego, że ktoś ma nadwagę, to musi być chory, a to nie jest wcale takie oczywiste, albo że ktoś ma nadwagę, to znaczy, że o siebie nie dba i to też absolutnie nie idzie w parze. i że bardzo mało o tym rozmawiamy w taki otwarty sposób i szczery ze sobą, my dorośli, ale też z nimi. No i ta nienawiść do swojego ciała to jest coś porażającego, dlatego że ona się bardzo mocno przekłada na inne trudności i inne zaburzenia, że ktoś, kto nie lubi siebie, zaczyna właśnie popadać, izolować się, zaczyna popadać w stany depresyjne czy stany lękowe, zaczyna wycofywać się z kontaktów społecznych, a to wszystko może mieć długotrwałe konsekwencje. I mi się kiedyś wydawało, i to jest na przykład coś, co mnie bardzo zaskoczyło w toku pracy nad tą książką, że to jest coś takiego, z czego się wyrasta, że każdy, kto jest nastolatkiem, to tam uważa, że ma, nie wiem, krzywe nogi, za dużo piegów i tak dalej, i tak dalej. I że to jest normalne. Ale wcale nie musi tak być. I to też nie jest tak, że to jest coś, z czego się wyrasta. Bardzo często te nasze takie małe mikrourazy z czasów nastoletnich, czy to, co postrzegamy jako swój mankament, niesiemy przez całe życie. Są dorosłe, piękne, mądre, silne kobiety, które doskonale pamiętają, co powiedziała im koleżanka, kiedy miały 15 lat, na temat ich zębów, włosów, uszu. I przez całe swoje życie próbują właśnie tę jedną rzecz maskować. Rzecz, o której być może nikt poza nimi by już nie pomyślał, a koleżanka, która wypowiedziała to dekadę temu, z pewnością już nawet tego nie pamięta. I to jest bardzo poruszające.
Panie rozmówcy proponują czasem ćwiczenia, prawda? Można na przykład narysować nudę, albo też stanąć przed lustrem i właśnie popatrzeć na siebie. I znaleźć ten fragment, nie wiem, to coś... Co nam się podoba? Można tak zrobić, spróbować chociaż.
Myślę, że warto i szczerze mówiąc, kiedy te ćwiczenia zadają moi rozmówcy czytelnikom, czytelniczkom, sama próbowałam je wykonać. To nie jest wcale takie łatwe, ale potrafi być bardzo takie otrzeźwiające. Myślę, że szukanie w sobie choć tej jednej rzeczy, którą w sobie lubimy, to jest coś, co potrafi człowiekowi dodać siły. Nawet jeśli na początku jest to bardzo trudne.
Ta akceptacja swojego ciała, też kampania Spójrz na siebie. Tutaj
wasza, gdańska.
No, ale też takie dwa elementy, bo ja się na co dzień trochę bardziej sztuką zajmuję niż edukacją. I są dwa takie przykłady, bardzo otwierające i budujące, czyli właśnie teatr, Ciało niewieście, ten spektakl. I też fotografie Karoliny Jonderko, która... No, doświadczenie utraty, żałoby, śmierci wielu bliskich osób, no i w ogóle z całej swojej sytuacji i kondycji, jakby przetworzyła poprzez sztukę i z tym wyszła do ludzi. I to ją trochę uratowało, ratowało. No i stało się znowu tym takim jakimś pomostem, prawda?
Tak, to prawda. Historia Karoliny Jonderko jest taką niesamowitą siłą sztuki i tak naprawdę pokazała, oczywiście nie bez połączenia z terapią i z walką o swoje zdrowie psychiczne, ale jej projekty fotograficzne, nagradzane na całym świecie i doceniane, które właśnie wychodzą z osobistego doświadczenia, z osobistej trudności, tak jak właśnie robienie sobie zdjęć w ubraniach mamy po jej śmierci jako forma przepracowania żałoby, myślę, że też jest czymś, co pokazuje, że każdy z nas może szukać nieco innej drogi w tym radzeniu sobie, ale że ta droga jest i że ona właśnie na przykład w sztuce może nam ułatwić złapanie dystansu czy uzyskanie jakiegoś takiego efektu oczyszczenia, jeżeli znajdziemy tę formę, która nam jest najbliższa. Właśnie dziewczyny z Gdańska, dziewczyny ze Spójrz na siebie wybrały do tego teatr. Dla mnie to było w ogóle niesamowicie ciekawe, że to teatrolożki postanowiły zająć się ciałem i zdrowiem psychicznym i tego połączeniem. Tak samo jak Karolina, która miała być nauczycielką angielskiego, a właśnie w toku prac artystycznych zobaczyła, że to jest jej supermoc i że to, co sprawiało, że była krucha i delikatna, może też innym pokazać, że warto żyć, że życie ma sens. Że jesteśmy bardzo różni i ta jej ostatnia wystawa na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie ona zrobiła portrety osób chorujących, zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego i wymieniła ich twarze na lustra po to, żeby każdy mógł się z nas przejrzeć w tej historii, to jest w swojej prostocie, genialności naprawdę niesamowita rzecz, bo właśnie, jak się przejrzymy, to więcej możemy zrozumieć.
Jest w tej książce też o, właśnie o nudzie, jest o smartfonach. Ja myślę, że już o wszystkim nie będziemy tak dokładnie rozmawiać, ale dużo, nie, no bardzo ważne rzeczy, prawda, uzależnienie też od smartfonu. No właśnie, rozmawiałam z koleżanką, która od kilkudziesięciu lat pracuje z młodzieżą, prowadzi teatr i ona mówi, wiesz, no cały czas jest to, że jakaś grupka zawsze usiądzie pod ścianą i tylko po prostu patrzy w ekran. Raz ten, raz tamten, mówi, ale ja nie wiem, co z nimi zrobić. No nieważne, można sobie poczytać, robić, nie robić, co robić, jak to działa, kiedy lepiej wyłączyć, kiedy lepiej iść na spacer, a kiedy właśnie sprawdzić. Tylko tyle może powiem, bo znowu mnie lekko zaszokowało i zaskoczyło to, że są dzieci, młodzież, ludzie, którzy sprawdzają w nocy, budzą się celowo, żeby sprawdzić, czy coś tak tam się pojawia, prawda? No to było szokujące. Ale teraz o ciele troszkę, dobrze? Jeszcze na zakończenie, bo ciało jest ważne. Z jednej strony ono nas informuje, jak brzuch boli na przykład, czy biegunka, czy coś, że coś jest nie tak, duszności czasem, coś boli w mostku. A z drugiej strony możemy odwrotnie, prawda, poprzez ciało. I tu znajdziemy parę takich wskazówek. Oczywiście to nie jest żaden kurs samopomocy oddechowej czy jakiejkolwiek, ale ja tak sobie poćwiczyłam, jak czytałam. Pozycję ugruntowaną, opuszczenie dolnej szczęki, tutaj coś takiego, rozluźnienie. No i jest parę takich wskazówek, jak właśnie, przynajmniej którędy iść i jak szukać drogi, żeby się troszkę zrelaksować, uspokoić, wyciszyć, żeby sobie pomóc. Chociażby przy ataku paniki, prawda? Oddychać.
To prawda. I tymi rzeczami się dzielą zarówno psycholożka, która tak pracuje, jak i piłkarz Lecha Poznań, tak, Filip Bednarek, bo właśnie to są rzeczy, które każdy z nas może robić i wcale nie tylko wtedy, kiedy już ma jakiś problem ze zdrowiem psychicznym. Jest trochę tak, że ja sobie też wyobrażam to jako w świecie idealnym. Jeżeli nauczymy małe dzieci w szkole podstawowej, jak oddychać, kiedy stresują się przed kartkówką, albo jak usiąść w ławce, żeby troszkę się uspokoić, gdzie szukać podparcia pod ścianą, kiedy czują, że dzieje się z nimi coś dziwnego, jeszcze nie potrafią tego nazwać, a to może być właśnie atak paniki, bo one się naprawdę przytrafiają różnym ludziom i z różnych powodów, czasem bardzo trudnych do zrozumienia, że w tym naszym ciele jednak jest nie tylko to, co jest trudne, ale jest też w nim dużo wsparcia, pod warunkiem, że wiemy, co z tym ciałem zrobić. I dla mnie tak, ja też te ćwiczenia trenowałam i mówiąc uczciwie, pozycja ugruntowana to jest jedna ta z rzeczy, które ze mną już zostaną na stałe i odkąd rozmawiałam z Jolą Łaguną-Woźniak, która mnie jej nauczyła, bardzo często ją testuję. Postawienie pięt na ziemi to jest jednak coś, co zmienia całe życie.
Tam jest jeszcze jedno ćwiczenie, ale też poruszył mnie taki opis, no bo obserwuję sportowców, prawda? I tak sobie myślę, chociażby Filip Bednarek, stoi człowiek w bramce przez cały mecz, jaki to musi być stres, jakie różne siły działają i akurat w tym momencie, prawda, kluczowym, nagle stres go jakoś tam zdezorientuje, zblokuje. On o tym mówi. On mówi o tym, jak długo można przeżywać, czy sukces, czy porażkę, prawda? 24 godziny i do widzenia, nie można całe życie, o właśnie, to jest ważne, prawda? Żeby zbyt długo jakby nie przeżywać, nie tylko w sporcie, tego, że coś nie. Żeby się nauczyć, jeśli na przykład próbujemy coś w życiu zmienić i uda nam się 5 razy, a 6 nie, to nie, że nam się nie udało, tylko nam się udało 5 razy, a dalej próbujemy. No takie różne, ja tu znalazłam, jak pani widzi, chaotycznie opowiadam o tym, ale różne takie wskazówki, które mogą w drobny sposób pomóc na co dzień.
Ja to akurat jestem zachwycona, jak pani opowiada, bo wszystko się ze wszystkim łączy. Ja nie sądziłam, że to tak ładnie wyszło, ale z tej opowieści jestem zachwycona. I tak, mam nadzieję, że takich wskazówek jest dużo, bo one trochę są w opowieściach tych osób. Każda z nich może nas czegoś nauczyć. I wierzę, że to jest taka książka, która spokojnie mogłaby mieć kolejne rozdziały i kolejne opowieści, że to starałam się wybrać tylko te takie, powiedzmy, najpowszechniejsze czy najczęstsze, ale że one dlatego też będą bardzo przydatne osobom, które właśnie czują się dobrze i chciałyby wiedzieć więcej. Mm-hmm.
No na pewno dzięki tej książce, dzięki pani osobie, pani pracy, waszej wspólnej, bo to jednak taka trochę wspólna książka, wiele osób, wiele rzeczy zrozumie, dowie się, zacznie się zastanawiać. Powiedziała pani o tenisistce, tak? Czy o takim zdarzeniu.
Tak.
I właśnie, no bo wydaje mi się, że Iga Świątek z jej karierą i z akcentowaniem tego, jak bardzo właśnie prowadzenie, czy pomoc psychologiczna, czy praca z psychologiem z Darią Abramowicz, tak? Ja nie jestem kibicem zupełnie żadnym, nie interesuję się sportem, ale to wiem, bo to było cały czas akcentowane i ten jak to jest niezbędne po prostu, to nie, że pomaga, że to jest niezbędne, że to jest część naszego życia, część naszego zdrowia, prawda? A nie coś, co się włącza jako alarm, że jak już jest bardzo źle, to iść do psychologa czy do psychiatry. Nie. Zdrowie psychiczne, no to jest zdrowie. Tak samo jak dbamy o zdrowie fizyczne, biegając czy cokolwiek, tak samo zdrowie psychiczne powinno być w jakiś sposób chronione, pielęgnowane, chyba tak.
Tak, mi się pojawiła taka myśl i jakoś staram się ją powtarzać, że to trochę tak jak z myciem zębów. No robimy to codziennie po prostu i nie zastanawiamy się nad tym dopiero jak mamy próchnicę albo nas coś bardzo boli. I ze zdrowiem psychicznym też tak jest. Właśnie możemy o to dbać codziennie, możemy, nie wiem, codziennie przed snem odkładać telefon godzinę przed snem, możemy poćwiczyć sobie oddech, kiedy wstajemy rano, zanim w ogóle ruszymy w dzień. Jest ileś takich rzeczy, które możemy dla siebie zrobić po prostu, które mogą nam wyznaczać rytm. W przypadku właśnie Igi Świątek i Darii Abramowicz to jest dla mnie takie wspaniałe połączenie też właśnie dwóch książek, które napisałam, bo w Young Power Iga jeszcze przed tymi największymi swoimi sukcesami opowiadała o Darii i o roli, co jej daje psycholog. Właśnie tak jak pani pięknie powiedziała, że to jest po prostu wsparcie i rozwijanie potencjału, a nie tylko walczenie z trudnościami. I w tej książce Daria Abramowicz opowiada o tym, jak pracuje ze sportowcami. To trochę jak taka strona A i B tej samej kasety. Bardzo mnie to cieszy, że one obie mi zaufały i zdecydowały się o swoje pracy opowiedzieć, ale właśnie ten przekaz, który mam nadzieję od nich idzie, jest taki, jak pani pięknie powiedziała, czyli nie, że znana tenisistka potrzebuje psychologa, tylko każdy z nas potrzebuje zadbania o swoją głowę.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze bardziej za książkę. Nie, tak samo bardzo za książkę.
Dziękuję, naprawdę. Bardzo mi było miło i chyba takiej rozmowy jeszcze nie miałam.
Ojej, to mnie też było bardzo miło, bo strasznie się trymowałam, ponieważ cała moja rodzina, a moja bratowa jest nauczycielką, już jej obiecałam, że jej to dam. I mówi, jejku, z Justyną Suchecką będziecie rozmawiać i tak, ojej, więc strasznie się denerwowałam. I tak ta pozycja ugruntowana, oddech, myślę, matko, nic nie pamiętam, jak przed egzaminem.
A tymczasem wszystko z nami idzie dalej, prawda?
A tymczasem wszystko dobrze i bardzo naprawdę dziękuję.
Dziękuję
za wszystko. Bardzo. Justyna Suchecka, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, ale ta książka, myślę, paru osobom pomoże. Jeśli niedobrze się poczuć, to przynajmniej znaleźć drogę do lepszego samopoczucia. Dziękuję bardzo.